Dyskurs 26. Dharma i prawda, sensem życia. Krishna powiedział, gdzie przestrzega się dharmy, gdzie zachowuje się prawość i świętość, gdzie trwa się w prawdzie i wypełnia powinności, tam jest zwycięstwo. Kto żyje zgodnie z dharmą, tego dharma będzie chronić. Zawsze przestrzegaj dharmy, Arjuno. Żyj uczciwie, żyj w świętości. Tak jak światło słoneczne zawiera w sobie 7 podstawowych barw, tak też istnieje 7 elementów dharmy. Są nimi prawda, dobry charakter, prawość, opanowanie zmysłów, świadome ograniczanie pragnień, wyrzeczenie, czyli nieprzywiązanie do świata i jego przedmiotów oraz niekrzywdzenie. Wszystkie te elementy służą dobru jednostki i społeczeństwa. Tak jak spalanie jest naturą ognia, zimno naturą lodu, zapach kwitnącego kwiatu, a słodycz cukru, tak prawda stanowi naturę istoty ludzkiej. Prawda i charakter stanowią sedno Twojego życia. Kiedy uświadomisz sobie ową prawdę, czyli rozpoznasz swą prawdziwą naturę, zrozumiesz rzeczywistość. Dla duchowego rozwoju bardzo ważne są 3 aspekty charakteru. Pierwszy można określić słowami świętość, dobroć. Drugi to tolerancja, współczucie, wyrozumiałość. Trzeci to stanowczość, zdecydowanie, determinacja. Nieistotne jest to, czy jesteś wykształcony, bogaty czy biedny, jakie zajmujesz stanowisko, jak wielkim jesteś uczonym czy politykiem. Bez tych cech charakteru jesteś tylko martwym ciałem, a wszystkie Twoje osiągnięcia są nic nie warte. Ludzie zwracają uwagę na zewnętrzne piękno, tymczasem Bóg dostrzega piękno wewnętrzne. Prawdę mówiąc, o pięknie człowieka stanowi jego nieskazitelny charakter. Człowiek bez takiego charakteru jest niczym głaz. Musisz dążyć do zrealizowania tych 7 elementów dharmy, które tak naprawdę są Ci wrodzone. One powinny lśnić w Tobie pełnym blaskiem. Prawda jest sprawą fundamentalną. Prawda nie oznacza jedynie powstrzymywania się od kłamstwa. Musisz żyć prawdą w prawdzie. W imię prawdy powinieneś być gotowy oddać wszystko. Świat boi się prawdy, chociaż jego istnienie opiera się na niej. Gdzie nie ma prawdy, panuje strach. Człowiek boi się nawet oddychać. To prawda dodaje mu odwagi. To ona sprawia, że świat funkcjonuje. Prawda eliminuje strach i prowadzi człowieka ku Bogu. Charakter zaś jest samym oddechem prawdy, a znakiem charakteru są cnoty i właściwe zachowanie. Człowieczeństwo przejawia się we właściwym postępowaniu. Cnoty przydają człowiekowi splendoru. Zatem prawda, charakter i właściwe zachowanie muszą stanowić osnowę Twojego działania. Już od dzieciństwa musisz zmierzać w tym kierunku. Dzieci świadomie bądź nieświadomie popełniają różne drobne błędy. W obawie przed karą próbują je ukrywać. W ten sposób od najmłodszych lat człowiek utwierdza się w kłamstwie. Ten nawyk może zrujnować całe jego życie. Nieprawda niszczy wszelkie ludzkie cnoty. Dlatego należy tak wychowywać dzieci, aby nigdy nie bały się mówić prawdy, nawet w obliczu ewentualnej kary, jaką muszą ponieść za pewne przewinienia. Tak jak każdy budynek opiera się na fundamentach, tak jak rośliny utrzymują niezbędne jej do życia korzenie, tak też prawda stanowi podstawę życia istoty ludzkiej. Jeśli odchodzisz od prawdy, nie zaznasz ani poczucia bezpieczeństwa, ani opieki ze strony Boga. Przykładem trwania w prawdzie było życie Harishchandry. Warunki zmusiły go do porzucenia żony, syna i całego królestwa, ale nigdy nie porzucił prawdy. Nawet w tak niesprzyjających okolicznościach, nawet w tak beznadziejnej sytuacji, w jakiej się znalazł, nie sprzeniewierzył się prawdzie. Kiedy stracił wszystko, zatrudnił się przy kremacji zwłok. Gdy zmarł jego syn, żona przyniosła ciało na miejsce palenia zwłok. Chociaż rozpoznał swoją żonę i wiedział, że było to ciało jego syna, Harish Chandra nie odstąpił od wykonania swej pracy. Nawet w najtrudniejszych okolicznościach nie zdradził prawdy, ani nie przestał wypełniać swojej darmy. Prawdę i darmę uważał za dwoje oczu, albo dwa koła rydwanu, albo też dwa skrzydła ptaka, z których jedno nie funkcjonuje bez drugiego. Od najmłodszych lat należy uświadamiać dzieciom konsekwencje mówienia nieprawdy. A oto krótka historyjka na ten temat. Pewien ojciec zapragnął ofiarować synowi prezent urodzinowy. Z wielką miłością dał chłopcu złotą monetę i polecił, żeby dał ją matce. Ona z kolei miała zanieść ją do jubilera, który wykona z niej pierścień. Następnego dnia syn miał egzamin. Położył monetę na stole, przy którym się uczył. Chłopiec ten miał młodszą siostrę, bardzo wścibską i przewrotną. Weszła do pokoju, zobaczyła monetę, wzięła ją do ręki i zapytała: — Co to jest? — To jest złota moneta — odpowiedział. — Skąd ją masz? — Rosła na drzewie — zażartował. — Jak złoty pieniążek może rosnąć na drzewie? — zdziwiła się. Chłopiec wymyślił więc całą historyjkę. — Jeśli potraktujesz ten pieniążek jak nasionko i zasadzisz w ziemi, będziesz podlewać, pielęgnować, wyrośnie z niego drzewo, z którego będziesz mogła zebrać dużo złotych monet. Siostra chciała zadać mu więcej pytań, ale przerwał jej. — Teraz nie mam czasu, żeby z tobą rozmawiać. Muszę się uczyć. Porozmawiajmy później. Widząc, że jest zajęty, dziewczynka skorzystała z okazji, zabrała monetę i wyszła. Udała się do ogrodu i wykopała mały dołek. Włożyła weń monetę, przykryła ziemią i podlała. Cały czas myślała o tym, co powiedział brat. Jeśli zasadzisz złotą monetę, wyrośnie z niej drzewo. Obserwowała to wszystko służąca. Gdy dziewczynka wróciła do domu, służąca wykopała i zabrała monetę. Po jakimś czasie do chłopca przyszła matka. Chciał dać jej monetę, tak jak polecił ojciec, ale nie mógł jej znaleźć. Poszedł do siostry i zapytał, czy gdzieś ją widziała. Odpowiedziała mu: zakopałam ją w ogrodzie. Poszli więc na to miejsce, ale monety nie znaleźli. Chłopiec bardzo się zmartwił. Zamiast cieszyć się z urodzinowego prezentu, płakał. Powiedział o wszystkim matce, a ona spytała: powiedz mi, dlaczego twoja siostra wzięła monetę i zakopała ją w ogrodzie? Chłopiec nie wiedział, dlaczego to zrobiła, więc posłano po dziewczynkę i zadano jej to samo pytanie. Odparła: brat powiedział, że jeśli zasadzę ją w ogrodzie, wyrośnie z niej drzewo rodzące złote monety, więc zrobiłam to. Matka zwróciła się do syna: wymyśliłeś tę historyjkę i świadomie okłamałeś swoją siostrę? Teraz ponosisz konsekwencje. Zamiast być szczęśliwym i cieszyć się z urodzin, płaczesz. Mało tego, jeszcze zginęła ci złota moneta, którą ojciec dał ci w prezencie. Jeśli pozwolimy dzieciom kłamać, nawyk ten będzie się utrwalał. Jeśli od najmłodszych lat nauczymy je żyć w prawdzie, ułatwimy im pozytywne kształtowanie ich charakterów. Żył kiedyś pewien wspaniały nauczyciel, który pomógł wielu ludziom w ich rozwoju duchowym. Kiedy przyjmował kogoś na ucznia, zwykle pytał o jego zachowanie i charakter. Następnie wtajemniczał go w mantrę, którą dobierał w zależności od rozwoju każdego ucznia. Dowiedział się o tym pewien złodziej, więc przyszedł i poprosił o mantrę. Nauczyciel zapytał go: cóż, dziecko, powiedz mi coś o sobie. Jakie masz wady? Złodziej oznajmił: moją wadą jest to, że nocami włamuje się do różnych domów i okradam ich mieszkańców. Aby móc spać w dzień, upijam się. Picie to mój drugi zły nawyk. Jeśli złapie mnie policja, wymyślam różne kłamstwa, aby się ratować. To moja trzecia wada. Nauczyciel zapytał: no cóż, dziecko, czy mógłbyś porzucić jedną z tych trzech wad? Złodziej powiedział: jeśli przestanę kraść, jak utrzymam dzieci i żonę. Nie, nie mogę przestać kraść. Muszę być zdrowy i silny, abym zawsze mógł uciec przed policją. Zatem muszę dużo spać. Picie pomaga mi zasypiać w ciągu dnia, więc nie mogę przestać pić. Ale mało prawdopodobne jest, by policja często przyłapywała mnie na kradzieży, więc przestanę kłamać. Wtedy mędrzec zapytał go: czy obiecujesz, że od jutra zawsze będziesz mówił prawdę? Złodziej odparł: z pewnością, już od dzisiaj będę mówił wyłącznie prawdę. Od tej pory złodziej nie kłamał bez względu na okoliczności, w jakich się znalazł. Była gorąca letnia noc. W tamtych czasach nie było klimatyzacji ani nawet wentylatorów. Burmistrz pewnego miasta, bardzo bogaty człowiek, odpoczywał na tarasie swojego domu. Nie mógł spać z powodu gorąca i ciężkiego, parnego powietrza. Złodziejowi udało się wspiąć i dostać na ten taras. Właściciel zauważył go i domyślił się, kim jest, ale zapytał: hej tam, kim jesteś? Złodziej mówił wyłącznie prawdę, więc powiedział: jestem złodziejem. Aby przejrzeć jego plany, właściciel odrzekł: naprawdę? Ja też jestem złodziejem. Postanowili więc pracować razem. Bogacz powiedział: wiem, że kosztowności zamknięte są w sejfie. Musimy zdobyć do niego klucz. Może ja włamię się pierwszy i rozejrzę się. Czekałem na kogoś, kto mógłby stać na czatach. Skoro tu jesteś, wejdę do środka. Zostawił złodzieja i udając, że włamuje się do domu, wszedł do środka, pokręcił się tam trochę, aby opóźnić powrót, po czym wziął klucze i wrócił na taras. Mam klucze, ale nie udało mi się znaleźć sejfu. Teraz ja tu popilnuję, a ty wejdź do domu. Spróbuj odnaleźć sejf i zabierz kosztowności, powiedział. Jak się okazało, burmistrz trzymał w sejfie 3 wielkie brylanty. Złodziej zabrał je. Natychmiast jednak w jego umyśle powstał problem. Jak podzielić 3 brylanty pomiędzy nich dwóch? Złodziej kroczył już ścieżką prawdy, więc pojawiła się w nim chęć zachowania zasady prawości. Przyniósł 3 brylanty i zaproponował: bracie, ty zatrzymasz 1 brylant, a ja 2. Ponieważ trzeciego nie możemy podzielić, zostawimy go właścicielowi. Niech jemu też coś zostanie. Tak postanowiwszy, złodziej schował 1 brylant do sejfu, po czym wrócił na taras. Zanim odszedł, burmistrz zwrócił się do niego: bracie, moglibyśmy także w przyszłości pracować razem. Powiedz mi, gdzie mieszkasz? Ponieważ był zobowiązany mówić prawdę, złodziej podał swój prawdziwy adres. Następnego ranka burmistrz zgłosił na policji fakt kradzieży i wskazał adres złodzieja. Policjanci bez trudu znaleźli go i przyprowadzili do burmistrza. Złodziej nie rozpoznał w nim swojego nocnego wspólnika. Burmistrz zapytał: w jaki sposób wszedłeś do domu? Jak zdobyłeś ten brylant? Złodziej drobiazgowo opisał szczegóły kradzieży. Opowiedział, jak wspiął się na taras, spotkał tam wspólnika, wszedł do domu, otworzył sejf i wziął 3 brylanty. Jeden dał wspólnikowi, jeden zatrzymał dla siebie, a trzeci z powrotem włożył do sejfu. Burmistrz zawołał swojego zarządcę i polecił mu: pójdź i sprawdź, czy w sejfie pozostał 1 brylant. Ten wziął klucze do sejfu i pomyślał: czy złodziej odłożyłby brylant do sejfu? Otworzył sejf, włożył brylant do kieszeni i stwierdził, że w sejfie nie znalazł żadnego brylantu. Burmistrz zwrócił się do złodzieja: wiem, że wszystko, co powiedziałeś, jest zgodne z prawdą, dlatego od dzisiaj mianuję cię moim zarządcą. Na to stanowisko potrzebuję osoby uczciwej. Twoje życie potoczyło się tak niefortunnie, że zostałeś złodziejem i kradłeś, ale twoją naturą jest uczciwość. Tak więc złodziej porzucił swój fach i został wysokim urzędnikiem. Sprawując ten urząd, z czasem przestał pić. Prawda odmieniła całe jego życie. Na początku, gdy postanawiasz wejść na ścieżkę prawdy, może pojawić się przed tobą wiele problemów. Pomimo trudności, prawda wypełnia cię radością i umożliwia osiągnięcie sukcesu we wszystkich twoich poczynaniach. Dlatego Krishna naucza w Gicie, że człowiek powinien być prawdomówny, że prawda jest drogą królewską i że stanowi ona podstawę prawości w społeczeństwie. Mówi się, że dharma upada. Tymczasem dharma, tak samo jak prawda, nie ulega żadnym zmianom. To praktyka dharmy zmienia się z biegiem czasu. Bóg ucieleśnił się w postaci Kriszny, aby ustanowić praktykę dharmy, a nie dharmę, bowiem dharma nie zaginęła, lecz wyszła z użycia. 7 elementów dharmy, jak 7 szlifów diamentu, było obecnych we wszystkich minionych epokach, czy to w Krita, Treta czy Kali-Judze. Jednak w każdej judze czy epoce inaczej praktykowano dharmę. Na przykład w Krita-Judze najskuteczniejszą praktyką duchową była medytacja, w Tetra-Judze dżadżnia, czyli składanie ofiar, a w Dwapara-Judze bardzo uroczyście oddawano Bogu cześć. W obecnej epoce Kali-Judze najskuteczniejszą praktyką jest Namasmarana, czyli powtarzanie świętego imienia Pana. Tak jak w Krita-Judze istniał wpływ Kali, tak również w obecnej epoce Kali, jak w innych epokach, widać wpływ Krity. Zatem w epoce Kali są ludzie, którzy medytują, są tacy, którzy podejmują ascezę i tacy, którzy oddają się rytuałom wielbienia Boga. Podobnie w epoce Krita byli ludzie, którzy recytowali imię Pana. Jednak podstawowa praktyka danej ery właściwa jest ogólnemu charakterowi i nastrojom epoki. Różne praktyki nadają darmie różne formy, ale jej istota jest zawsze taka sama. Prawda nigdy się nie zmienia. Prawda stanowi jedno, nie dwa. W każdym czasie, kiedyś, obecnie i w przyszłości, we wszystkich trzech światach, na ziemi, w niebie i w niższych światach, we wszystkich trzech stanach, jawy, marzeń sennych oraz snu głębokiego, a także we wszystkich gunach, satwie, rajasie i tamasie, prawda była, jest i będzie jedna, ponieważ prawda stanowi podstawę i istotę darmy. Darma również nie podlega zmianom. Nigdy się nie chwieje i nie ulega żadnym modyfikacjom. Jedynie powinność wynikająca z darmy ulega zmianom w czasie. Weźmy na przykład osobę, która wykonuje jakiś zawód. Jak długo to zajęcie będzie stanowiło jej obowiązek? Dopóki nie przejdzie na emeryturę, gdyż wówczas zmieniają się jej obowiązki. Być może zajmie się prowadzeniem jakiegoś biznesu. Wtedy interesy staną się jej obowiązkiem. Prowadząc interesy, osoba ta będzie narażona na pokusę zdobywania dodatkowych pieniędzy w sposób nieprawy, np. kłamiąc lub oszukując. Lecz nadal człowiek ten będzie przekonany, że zajmowanie się interesami jest jego obowiązkiem. I chociaż będzie oszukiwał innych, aby zarobić więcej pieniędzy, będzie uważał ten proceder za swój obowiązek. Skoro pojęcie obowiązku podlega tylu zmianom, czy obowiązek to darma? Nie. To tylko taka lub inna działalność podlegająca zmianom w czasie. Zajmijmy się właściwym znaczeniem słowa darma. Darmą można nazwać jedynie te czynności, które nie kolidują z wolnością innych. Oto przykład. Trzymasz długi kij i wywijasz nim w różne strony, idąc ulicą. Sądzisz, mam wszelkie prawo wymachiwać kijem. Na tym polega moja wolność, to jest moja darma. Ale przecież osoba nadchodząca sprzeciwka ma prawo bezpiecznie poruszać się po ulicy, a twoja zabawa zagraża jej bezpieczeństwu. Darma w tym momencie wymaga od ciebie, żebyś nie przeszkadzał innym podążającym tą samą drogą. Jeśli swoim zachowaniem nie naruszasz wolności innych, postępujesz zgodnie z darmą. Gdyby każdy człowiek uważał za swoją darmę niekrzywdzenie innych, na całym świecie zapanowałby pokój, dobrobyt i radość. Działanie w tym kierunku jest darmicznym obowiązkiem każdej istoty ludzkiej. W codziennym życiu mamy do spełnienia trzy rodzaje obowiązków, które można uważać za trzy aspekty darmy. Jeden to obowiązek względny, drugi to obowiązek bezwzględny, trzeci to zobowiązanie rodzinne. Najpierw rozważmy przykład obowiązku względnego. Przyjmijmy, że jutro jest niedziela, czyli dzień wolny od pracy. Masz ochotę zaprosić przyjaciół na herbatę. Lecz w nocy dostajesz gorączkę i zdajesz sobie sprawę, że będąc chorym nie przyjmiesz swych gości odpowiednio, więc odkładasz zaproszenie na później. Z powodu zmiany sytuacji zmieniasz termin spotkania na następną niedzielę. Masz prawo to zrobić. Możesz to zmienić, możesz odłożyć wizytę na później, wolno ci układać swoje plany jak chcesz. Następnie rozważmy przykład obowiązku bezwzględnego. W związku ze zbliżającymi się egzaminami dyrektor zarządził zebranie wszystkich nauczycieli. Jako, że jest to ważne zebranie komisji egzaminacyjnej, musisz na nie pójść, nawet jeśli masz wysoką gorączkę. Bierzesz aspirynę i idziesz. Taka jest konieczność, nie możesz tam nie pójść. Zaplanowanie tego spotkania nie zależało od ciebie i skoro zostało ustalone, masz obowiązek wziąć w nim udział. Teraz rozważmy przykład zobowiązania rodzinnego. Jesteś w swoim własnym domu. Właśnie pokłóciłeś się z żoną. Tymczasem niespodziewanie przyszedł z wizytą wasz przyjaciel. Uśmiechasz się do niego i witasz przyjaznym dzień dobry. Prosisz, by usiadł. Jesteś w stosunku do niego grzeczny. A kiedy wchodzisz do kuchni i widzisz swoją zagniewaną żonę, przybierasz surowy ton. Jednakże wróciwszy do salonu, zabawiasz gościa dowcipną rozmową. Twoim obowiązkiem jest chronić dobre imię rodziny, zachowując się w taki sposób, aby nikt nie dowiedział się, że właśnie posprzeczałeś się z żoną. Jeśli pokłócisz się z żoną w sypialni, wyjdziesz do salonu i ze złością każesz gościowi opuścić dom. On poczuje się urażony. Ważne jest też, aby nie rozgłaszać wszędzie poufnych spraw rodzinnych. Jednym z podstawowych obowiązków członka rodziny jest ochrona jego dobrego imienia. Jeśli przez niedyskrecję splamisz je, ani ty, ani twoja rodzina nie zaznacie szczęścia. Aby chronić dobre imię rodziny, musisz być czujny i świadomy potrzeb innych a to wymaga kontroli zmysłów. Jeśli nie panujesz nad zmysłami, stajesz się arogancki i wyniosły. Człowiek, który nie potrafi panować nad zmysłami, zachowuje się jak demon. Jeśli chcesz żyć zgodnie ze swą darmą, musisz opanować zmysły. Umiejętność panowania nad sobą jest niezbędna do osiągnięcia tego, co w życiu najcenniejsze. Krishna powiedział Arjunie: bądź mądry i panuj nad zmysłami. Nie ulegaj ich żądaniom. Zmysły muszą podlegać twojej kontroli. Nie bądź ich niewolnikiem. Spraw, by to one były twoimi niewolnikami i służyły ci. Ten, kto opanował zmysły, zbliżył się do ich Stwórcy i Pana. W drugim rozdziale Gity Krishna szczegółowo opisał cechy mędrca. Najważniejszą z nich jest umiejętność opanowania zmysłów. W tym dyskursie zajmowaliśmy się darmą, która jak światło słoneczne posiada 7 podstawowych aspektów, 7 podstawowych kolorów. Na blask darmy składa się prawda, prawość charakteru, właściwe postępowanie, kontrola zmysłów, nieprzywiązanie, wyrzeczenie i niekrzywdzenie. Te elementy muszą stać się integralną częścią twojego życia. Zanim zapamiętasz wszystkie wersety Gity, musisz zrozumieć ich znaczenie. Dopiero potem możesz wprowadzać w życie jej treść. Pragnieniem Swamiego jest, abyście z takim samym zainteresowaniem, z jakim poznajecie święte wersety Gity, praktykowali je, dzięki czemu wszystkie opisane w nich cnoty przejawią się w waszym codziennym życiu.